Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest profesor Grzegorz Berendt, pełniący obowiązki dyrektora Muzeum II Wojny Światowej. Rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Dyrektorze.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Przed muzeum trwają intensywne prace przy rusztowaniach, to przygotowania do wydarzenia, które będzie miało miejsce 1 września. Co to będzie?
Będzie to widowisko zatytułowane 7 razy Westerplatte, które przygotowujemy we współpracy z telewizją polską i firmą Art Zone. Ponad 70 minut odwołań do dziejów wojskowej składnicy tranzytowej, do dziejów bitwy na Westerplatte we wrześniu 1939 roku, ale też tego, co miało miejsce na terenie Półwyspu Westerplatte po 7 września, po II wojnie światowej, z odwołaniami do tego, jak istotnym symbolem w polskiej świadomości, w polskiej świadomości narodowej, historycznej jest Westerplatte i ten koncert poprzez artystyczną formę, poprzez zaangażowanie polskich artystów, ale nie tylko z naszego kraju, ma przybliżyć, przywołać pamięć o obrońcach, ale też o fenomenie wojskowej składnicy, która była w pewnym sensie niezwykłym dowodem polskiej skuteczności negocjacyjnej, dyplomatycznej, organizacyjnej, a nawet technicznej i modernizacyjnej, biorąc pod uwagę, jak nowoczesną infrastrukturę stworzono między 1926 a 1939 rokiem na terenie owych 60 hektarów, za które odpowiadały polskie władze, a szczególnie polskie wojsko.
Siedem razy Westerplatte, skąd ten tytuł?
Siedem razy Westerplatte poprzez jakieś siedem wejść do różnych wątków związanych z dziejami Westerplatte, od funkcji pełnionych przez Półwysep przed listopadem 1918 roku, przez polskie starania o uzyskanie terenów na Półwyspie od przełomu 1918-19 roku poprzez zgodę Ligi Narodów, aby Polsce przekazać ten teren, a co więcej, no bo on w pewnym sensie został w dużej części już zakupiony dzięki talentom polskich przedstawicieli, ale należało uzyskać zgodę Ligi Narodów na to, aby stworzyć tam składnicę. W końcu bitwa, obrona, bohaterstwo polskich żołnierzy, opowieść o ich losie, o tych, którzy polegli, bo jedna z tych części będzie mówiła poprzez przykład 5 obrońców o całej tej zbiorowości 210 żołnierzy służby czynnej, zawodowych żołnierzy, ale też po części rezerwistów, którzy przez 7 dni trwali na stanowiskach. I w końcu to, jak ich towarzysze broni po 1945 roku zabiegali o to, aby upamiętnić pamięć o walce, o poległych co najmniej 15 żołnierzach, z takim jak gdyby przesłaniem też, że naszym zadaniem jest dbać o pamięć ludzi związanych z Westerplatte, Polaków związanych z Westerplatte.
Panie dyrektorze, a może pan zdradzić, jakich artystów zobaczymy podczas tego widowiska?
To tajemnica.
Tajemnica, dobrze.
Tak, a co nas... Ale można tutaj spojrzeć, to może taki tutaj taki wybieg zastosuję. Można zajrzeć na stronę internetową naszego muzeum i tam ten rąbek tej tajemnicy jest odkryty.
Muzeum angażuje się bardzo we wszystkie tak naprawdę istotne rocznice dla Polski. To chyba ważna część Państwa działalności.
Tak, niewątpliwie. No, koncentrujemy się zgodnie z misją muzeum na wydarzeniach związanych z kataklizmem II wojny światowej, ale też i odwołujemy się do tych faktów, które związane są z kontekstem, z wydarzeniami poprzedzającymi wojnę, no bo to gdybyśmy mieli odwołać się do pewnych przykładów, to przecież 2 lata temu poświęciliśmy odrębną konferencję naukową z udziałem wielu ważnych historyków z Polski, z zagranicy. Poświęciliśmy ją owemu paktowi diabłów, tu może użyję takiej dość literackiej formuły, czyli układowi Ribbentrop-Mołotow, a za granicą bardzo często nazywanemu układowi Hitler-Stalin. No, 7 dni przed wybuchem wojny, a jednak wiemy, że ten układ miał istotny wpływ na to, jak rozgrywały się wydarzenia, przebiegały wydarzenia po 1 września 1939 roku, a z drugiej strony też z odwołaniami do tego, co się działo po 1945 roku. Przypomnę, że w ramach naszego cyklu Wejście w historię prezentowaliśmy na przykład buty, które odnaleziono kilka lat temu w mogile Danuty Siedzikówny na gdańskim cmentarzu garnizonowym, dlatego że ta dziewczyna poszła do polskiej konspiracji niepodległościowej w czasie wojny. Jej mama zresztą została przez Niemców z powodu tej aktywności zamordowana i z krótką przerwą ona tę działalność niepodległościową Inka realizowała od okupacji niemieckiej po czas, gdy Polska znalazła się pod dominacją Związku Sowieckiego, no i ludzi delegowanych przez Związek Sowiecki do zarządzania powojenną Polską.
No właśnie, mówi pan o Ince, ale to nie jest jedyna postać, którą muzeum przypomina. Dzisiaj odbędzie się przedpremierowy pokaz filmu Mistrz, poświęconego Tadeuszowi Pietrzykowskiemu, bokserowi, więźniowi niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz.
Tak, mamy prapremierę filmu. No, niestety ze względu na ograniczenia, ale też warunki umowy zawartej z producentem, no, nie możemy jak gdyby udostępnić, zaprosić szerokiego grona widzów, aby już dziś poznali ten film, ale przecież tak jak sport był nieodłącznym elementem życia społecznego w II Rzeczpospolitej, tak sport nie zniknął po niemiecko-sowieckim ataku, agresji. A tu mamy do czynienia z tragicznym aspektem, mianowicie walki o przetrwanie w niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau. Ten wątek walk bokserskich urządzanych przez Niemców dla swojego zadowolenia, a równocześnie walk, które pozwalały więźniom przedłużyć swoją egzystencję, powraca w obrazach filmowych raz po raz. Zresztą nie tylko walk bokserskich i nie tylko w obozach koncentracyjnych. Pamiętam taki film sprzed kilkudziesięciu lat polski, który opowiadał o konspiracyjnych, obozowych igrzyskach, które urządzili polscy jeńcy, niejako na przekór Niemcom, i żeby pokazać, że są zdolni do rywalizacji, do mobilizacji i nie tracą ducha. Opowieść o tedym pseudonim Pietrzykowskim, no to opowieść o człowieku dzielnym, wytrwałym, który przetrwał piekło Auschwitz, ale też o człowieku, który był artystą. Mamy honor, mamy szczęście prezentować w naszym muzeum wybór prac Tadego Pietrzykowskiego i gorąco zapraszamy gości muzeum, aby poza wystawą główną, wystawą Walka i Cierpienie, też skorzystali z okazji i zapoznali się z pracami tego bohatera.
To spytam teraz jeszcze o bieżącą działalność, bo kończą się wakacje, kończy się sezon, chyba bardzo intensywny. Jak to wyglądało z pana punktu widzenia?
Szczęśliwie zniesienie lockdownu i otwarcie instytucji kultury dla gości umożliwiło przyjęcie dziesiątków tysięcy gości, no bo przeciętna w lipcu, w sierpniu przeciętna liczba odwiedzających sięgała od 2 do 3, a nawet przekraczała 3000 osób.
Czyli to było mniej więcej tyle, ile przed pandemią.
Niestety z powodu ograniczeń przy wejściu na wystawę główną nie mogło być tyle osób. Żałujemy, ale ograniczenia pandemiczne wniosły bariery, których nie byliśmy w stanie znieść, bo w normalnych warunkach byliśmy w stanie w lipcu, w sierpniu przyjmować nawet i 4000 gości w murach naszego muzeum. Także prowadzimy normalną działalność związaną z pracami naukowymi, edukacyjnymi, we współpracy z fundacją zrealizowaliśmy bardzo ciekawy i atrakcyjny dla małych dzieci program opowieści o Misiu Wojtku, ale przecież on, ta opowieść jest pretekstem do uświadomienia dzieciom, że byli polscy żołnierze, którzy aż gdzieś z Azji wędrowali do ojczyzny, a towarzyszył im właśnie ten dziś tak znany, tak szeroko znany Niedźwiadek. Ale to jest jeden z przykładów aktywności, która wychodzi poza ten taki najbardziej oczywisty wymiar pracy naszej instytucji muzealnej, czyli ekspozycję obiektów oraz opowieść o kataklizmie II wojny światowej. Istotne jest to, że nasze muzeum, instytucja kultury realizuje tę swoją misję w takim szerokim wymiarze, wręcz w wielu wymiarach, bo staramy się wychodzić poza nasze mury i poza wystawy te duże, no, przygotowujemy kolejne, bo w najbliższych dniach przecież nasi goście będą mogli zobaczyć wystawę Kiedy się wypełniły dni, prezentującą zabytki odnalezione podczas sezonów archeologicznych na Westerplatte, ale w tle jest opowieść o polskich obrońcach Westerplatte z 1939 roku. Wychodząc naprzeciw inicjatywie Stowarzyszenia Godność, już od 27 sierpnia w kościele Świętej Brygidy będzie prezentowana wystawa opowiadająca o dziejach krzyża na Westerplatte, więc tego najbardziej naturalnego, biorąc pod uwagę wyznaniowość obrońców, upamiętnienia ich walki i męczeństwa, od wspomnienia tak zwanego krzyża Dąbrowskiego wystawionego w 1946 roku, poprzez krzyż powołany w 1981 roku i kolejne. Więc tutaj w przestrzeni publicznej lokujemy wystawę, która jest dziełem naszych pracowników, ale pojawi się dzięki współpracy z otoczeniem społecznym.
A dzisiaj Muzeum II Wojny Światowej będzie obecne na antenie Radia Gdańsk przez cały dzień. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.